Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja oraz naszego gościa w naszym studio. Dzisiaj jest nim pan Jan Józef Kasprzyk, prezes Związku Piosenczyków, komendant marszu szlakiem pierwszej kadrowej.
Witam serdecznie ojca, szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
15 sierpnia każdego roku to jest dzień wyjątkowy i wyjątkowo świętny w kalendarzu nas i również data, która odniosła piętno w historii Polski, ale w historii Europy i świata. Okazuje się, że to, czego nie było, również mogło zaistnieć. Mówimy dzisiaj o dziedzictwie 1920 roku. W sposób szczególny każdego 15 sierpnia każdego roku to jakoś wspominamy. Zarówno wybitne i wielkie postaci, które jednoczyły wokół siebie i idei, jaką jest naród i Polska, wskrzeszały ducha narodowego, jak również tych wiele milionów anonimowych Polaków, którzy w dwudziestoleciu wojennym budowali Rzeczypospolitą.
Tak, to bardzo często podkreślał błogosławiony ojciec święty Jan Paweł II tą wyjątkowość roku 1920. Przypomnijmy, że ojciec święty urodził się 18 maja 1920 roku, w momencie, kiedy inwazja bolszewicka wchodziła do Polski. I ojciec święty podczas swej pielgrzymki w 1999 roku, podczas modlitwy pod Radzyminem, gdzie pochowani są ci bohaterowie roku 1920, wielokrotnie podkreślał, że on też jest naznaczony tym ogromnym piętnem roku 20, piętnem dwudziestolecia, ale też, że ma ogromny dług wdzięczności wobec tych, którzy wtedy w roku 1920 pod wodzą marszałka Piłsudskiego, generała Hallera, generała Rozwadowskiego walczyli o suwerenność Polski. Ale tak też się składa i warto to podkreślać przy dniu dzisiejszym, że nie była to tylko walka o suwerenność Polski. Dlatego, że w roku 1920 doszło do zderzenia dwóch cywilizacji. Cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej i bezbożnego komunizmu, bolszewizmu, który zalałby wówczas całą Europę, a może i świat. Wiedzieli o tym doskonale przywódcy Rosji bolszewickiej. Wiedział Lew Trocki, wiedział Lenin, wiedział Dzierżyński. Wielokrotnie podkreślali, że za chwilę Europa może być nasza. Może być czerwona, może być bezbożna, może być komunistyczna. Ale jest jeden warunek. Na drodze ku światowej rewolucji, jak podkreślał Lenin, stoi pańska Polska, burżuazyjna Polska. Stoi, jak to mówił Lenin, Piłsudski i jego Polacy. W związku z tym ten rok 20 i to zwycięstwo, które miało miejsce w gorących dniach sierpniowych pod Warszawą, pod Radzyminem, pod Dęblinem, później nad Niemnem, to było starcie w obronie cywilizacji chrześcijańskiej. Wielokrotnie podkreślał to wspomniany już Jan Paweł II, ale wspominali to również współcześni. August Chlont, ojciec Maksymilian Kolbe, którzy stwierdzali wyraźnie, że wówczas w roku 20 była walka nie tylko o przetrwanie narodu i państwa polskiego, które miało zaledwie 2 lata, ale to była walka o przetrwanie Europy. Europy w takim kształcie i wymiarze, jakim chcielibyśmy, aby ona była. Więc w wymiarze zakorzenionym głęboko w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji łacińskiej. Stąd tak ważne jest czczenie tej rocznicy, bo to nie jest kolejna bitwa, których na przestrzeni dziejów Polski było bardzo wiele, ale to jest bitwa wyjątkowa. Bitwa zaliczana przez ówczesnego obserwatora brytyjskiego, Lorda D'Abernona, do jednej z 18 decydujących w dziejach świata. Tak jak bitwa pod Wiedniem w 1683 roku położyła tamę islamowi i Europa nie stała się muzułmańska. Tak w 1920... I też dzięki Polakom. Tak w roku 1920 nie stała się komunistyczna. A warto też może podkreślić, że podłoże do tego było doskonałe, dlatego że Polska przeciwstawiła się komunizmowi, ale ruchy komunistyczne w Niemczech, we Francji, w Czechosłowacji, na Bałkanach były bardzo potężne. To była iskra, która mogła zapalić wówczas Europę aż po Gibraltar.
Mówimy o roku 1920, ale zanim nastał ten rok, to były rozbiory i Polski nie było. I to, o czym mówimy, no cała Polska, idea polskości gdzieś przetrwała. przez lata rozbiorów i jeżeli mówimy o wielkim dwudziestoleciu międzywojennym, to też był wielki wysiłek Polaków, aby się zjednoczyć. Trzy zabory, trzy różne mentalności, kilka pokoleń, przez kilka pokoleń Polacy nasiąkali również, broniąc w sobie Polskę, polskość, nasiąkali też no, przywarami zaborów, w których żyli. To trzeba było zjednoczyć w jedną Polskę.
Koniec XVIII wieku, czyli początek rozkładu Polski suwerennej, wielkiego mocarstwa wówczas europejskiego, jej smutny finał i rozbiory doprowadziły do sytuacji, że przez blisko 150 lat Polacy, mówiący wprawdzie tym samym językiem, ale znaleźli się w trzech odrębnych organizmach państwowych. W Austro-Węgrzech, gdzie panowała stosunkowo duża swoboda na terenie tegoż zaboru. W Niemczech, gdzie trwał bardzo silny w Prusach proces germanizacyjny. No i wreszcie najcięższy zabór, czyli zabór rosyjski, przeciwko któremu Polacy przez cały XIX wiek podnosili wielokrotnie oręż, czy to w powstaniu kościuszkowskim, czy w powstaniu listopadowym, czy wreszcie styczniowym. Te powstania zakończyły się klęską, ale te powstania też dawały i budowały tożsamość narodu i dawały możliwość przetrwania. No, też
krzepiły
oczywiście
ducha narodowego?
Krzepiły ducha narodowego. Bez tych powstań, jak stwierdzają historycy czy badacze tego okresu, bez tych powstań Polacy by stracili swoją tożsamość. One przedłużały to trwanie narodu, ale oczywiście też należy wspomnieć o czynach bezorężnych, czyli chociażby o krzewieniu polskiej kultury w tym okresie, krzewieniu języka, no, edukacji. XIX wiek to jest wykwit wszystkich naszych największych, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Chopina. To jest to, co budowało tożsamość, budowało kulturę polską, mimo że Polski na mapach nie było. I to wreszcie wraz z czynem orężnym przyczyniło się do tego, że kiedy nadarzyła się okazja, czyli wybuchła pierwsza wojna światowa, Polska mogła wzbić się na suwerenność. Tutaj warto przypomnieć, że sierpień, który wspominamy, czyli sierpień roku 20, to można powiedzieć kolejny polski sierpień, ponieważ pierwszym gorącym polskim sierpniem był sierpień roku 1914. Przed paroma dniami zakończyliśmy marszałkiem pierwszej kompanii kadrowej, która właśnie 6 sierpnia 1914 roku wyruszyła z krakowskich oleandrów. Było ich zaledwie 144. Rozrośli się do trzech potężnych brygad legionowych i pokazywali Polsce i Polakom i światu, że można bić się o honor, o godność, o niepodległość. I ich marsz tego pierwszego polskiego sierpnia zakończył się sukcesem w listopadzie roku 1918. Ale w tym momencie rozpoczął się, tak jak ojciec wspomniał, rozpoczęła się ogromna praca o zjednoczenie trzech odrębnych właściwie zupełnie mentalnościowo, kulturowo zaborów, różnie rozwiniętych gospodarczo, co pokutuje tak naprawdę do chwili obecnej. Proszę zwrócić uwagę chociażby na stan polskiego kolejnictwa, czy mapę polskich kolei. Tu od razu zobaczymy, gdzie przebiegały zabory. Gdzie był zabór pruski, gdzie był zabór rosyjski, gdzie był zabór austriacki.
Ostatnie dwudziestolecie raczej starannie zaciera te granice, wprowadzając destrukcję we wszystkie, ale tutaj tak.
To prawda. I to widać. Była bieda galicyjska, była stosunkowo dobrze rozwinięta Wielkopolska, ale tam z kolei ten czynnik naporu germańskiego był bardzo silny. I był wreszcie zabór rosyjski, który był najbardziej doświadczony w okresie zaborów, najbardziej doświadczony i uciemiężony po powstaniu styczniowym, kiedy tysiące, setki polskich patriotów zostało zesłanych na Syberię, było poddanych ogromnym represjom. Tutaj wokół roku 14 ktoś mnie kiedyś zapytał w wywiadzie, dlaczego Krakusi tak bardzo poparli akcję strzelecką Piłsudskiego, a na przykład mieszkańcy Świętokrzyskiego, Kieleckiego niekoniecznie. No więc trzeba pamiętać, że to były dwie zupełne, odrębne zbiorowości i świadomości z różnym doświadczeniem historycznym ludzi. W Kielcach bycie patriotą w roku 1914 było w ogromnej cenie. W Krakowie była duża swoboda. W Kielcach wieszano za to, że pomagało się polskim patriotom, albo było się wywożonym na Syberię. W Krakowie było inaczej. Stąd też ten ogromny wysiłek ludzi takich jak Józef Piłsudski, jak Roman Dmowski, jak Ignacy Paderewski, jak Haller, aby te trzy organizmy zjednoczyć, stworzyć jednolite państwo. Państwo, które poddane było od samego początku ogromnym trudnością również natury militarnej. To była kwestia wytyczenia granic. Przecież o te granice myśmy zabiegali na drodze pokojowej, choćby w Wersalu, ale tych granic nikt nam tak sobie po prostu nie dawał. Wybuchło w 1918 powstanie wielkopolskie, wybuchły trzy powstania śląskie, trwała wojna polsko-bolszewicka, wojna o polski Lwów. No, to była płonąca ziemia w tamtym okresie, a mimo to udało się już właściwie do roku 20 stworzyć jednolitą armię, bo to też jest ważny czynnik w tym okresie.
Przez, przez jaki czas?
W okresie 2 lat właściwie.
2 lata.
Proszę zwrócić uwagę, i to też taka analogia może do dzisiejszych czasów. Polska odzyskuje suwerenność w listopadzie roku 1918. W ciągu 7 dni powołuje całkowicie wolny i suwerenny rząd, a w ciągu 2 miesięcy odbywają się wolne wybory w styczniu 1919 roku i wybrany zostaje parlament, który ustanawia konstytucję. W roku 1989 Polska odzyskuje częściową suwerenność, a pierwsze wolne wybory parlamentarne odbywają się nie po 2 miesiącach, tylko po 2 latach, w roku 1991. No to jest ta różnica tych różnych światów,
właśnie
współczesnego,
tak,
i tamtego.
Z goryczą patrzę w minione dwudziestolecie i przywołuję sobie to dwudziestolecie międzywojenne, które znam tylko z literatury, jak większość z nas, i z historii. Co się stało z Polakami przez ten czas? Kiedy jesteśmy w Gdyni, ze smutkiem i ze łzami w oczach patrzymy na port gdyński. To było okno na świat budowane przez Polaków. Kiedy jesteśmy właśnie na Kielecczyźnie, też patrzymy, co się dzieje z tym regionem i z tą częścią Polski, która swojego czasu przemysłem stała. Co się z nami, Polakami, dzieje? Przecież wtedy granice przebiegały polityczne. Po naporze komunizmu i lat PRL-u byliśmy jakoś zjednoczeni, można powiedzieć, w jednym organizmie nie tyle politycznym, ale Polska stanowiła jedną część na mapie świata, na mapie politycznej świata. Można było powiedzieć, że tylko granica przebiegała między komunistami i antykomunistami, tymi, którzy w PZPR-ze nie są. A jednak nie udało nam się chyba, jeżeli czynimy pewien rachunek sumienia, zdać takiego egzaminu przez te minione 20 lat, jaki zdali nasi dziadowie i rodzice w międzywojniu.
No ten rachunek sumienia dla naszego pokolenia, czy pokolenia tych, którzy tworzyli III Rzeczpospolitą, wypada marnie. Wypada marnie. Pytanie dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie i głowią się nad tym i socjolodzy, i politolodzy. Oczywiście ci, którym zależy na Polsce, no nie ci, którzy uważają, że żyjemy w fajnym kraju. Tak? W roku 1918 nie wyobrażano sobie chyba na przykład sytuacji takiej, żeby ci, którzy w okresie zaborów donosili na polskich patriotów i byli agentami carskiej ochrony, mogli piastować funkcje publiczne. Po 1989 roku okazało się, że tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa mogą pełnić funkcje publiczne i taki stan rzeczy przez blisko 20 lat był utrzymywany. Tych przykładów jest bardzo dużo. Tu wspomniałem o polskiej armii. W roku 1918 armię tworzono na bazie właściwie tych, którzy służyli w 3 armiach zaborczych, austriackiej, rosyjskiej, generał Anders chociażby przecież był oficerem armii rosyjskiej, czy pruskiej, czy wreszcie tych, którzy służyli w legionach, no ale każdy z nich, który trafiał do tej polskiej armii, składał taką deklarację lojalności, że chce służyć teraz dla państwa polskiego. A nam się troszeczkę po 89 roku również w tych sferach rzecz rozmyła i tak naprawdę rzecz zupełnie niewyobrażalna w dwudziestoleciu międzywojennym, na początku tego dwudziestolecia, że żeby coś, co było pewną ciągłością agentury zaborczej, również w strukturach wojskowych, funkcjonowało. Myślę, że to jest jedna z odpowiedzi na to pytanie, ale druga odpowiedź tkwi, wydaje mi się, w jednym z najlepszych esejów, jaki powstał w ostatnim czasie, eseju profesora Legutki, eseju o duszy polskiej. Niestety, okres komunizmu to okres, w którym pozbawiono Polaków mądrego przywództwa. Inteligencja w okresie czy II wojny światowej, czy w okresie powojennym została bardzo umiejętnie i przywódcy narodu, mówiąc brutalnie, wycięci, czy przez Niemców, czy przez Sowietów, czy przez wreszcie komunistów w okresie powojennym. Polska w 1918 roku miała więcej szczęścia, dlatego że mieliśmy tam absolutny wysyp wspaniałych polityków, którzy toczyli bardzo gorący spór o Polskę, bo to nie jest tak, że w roku 1918, 20 czy dalej nie było tego sporu, jak Polska ma wyglądać. To był ogromny spór Dmowskiego z Piłsudskim, z Witosem, z Daszyńskim, ale był jeden wspólny mianownik. Każdy z tych polityków uważał, że niepodległość jest najwyższym celem, najwyższym darem i tylko można się spierać o ten kształt, jak ta niepodległość ma wyglądać. Po okresie komunizmu, po okresie, kiedy no, Polska przestała mieć tak wspaniałych przywódców, no, można powiedzieć, że nie ma tych drogowskazów, które mają drogę wskazywać. A jeżeli były, takie jak Ojciec Święty Jan Paweł II, to współczesny Polak nie bardzo go słuchał i to jest przykre.
A jeżeli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, trzy różne zabory, powstaje jedna Polska i powstają wielcy politycy, którzy gromadzą wokół idei. No i wieszczowie pisali, że naród potrzebuje wielkich ideałów. Byli ludzie, którzy tymi ideałami i ideami żyli, którzy na te idee wskazywali i w ramach tych idei prowadzili Polaków i tworzyli Polskę.
Tak.
Jakie to były idee? Co jednoczyło wówczas Polaków?
Z całą pewnością wspólnym mianownikiem, o czym wspomniałem, była idea niepodległości. Polska przeżywała, można powiedzieć, festiwal wolności, taką radość z odzyskanej wolności. To przełożyło się w roku 20 na ogromną mobilizację polskiego społeczeństwa wokół obrony suwerenności. To jest coś, na czym zawiódł się bardzo bolszewik. Oni uważali, że wchodząc do Polski z hasłami rwiezania burżujów, odniosą sukces. A tymczasem się okazało, że polski chłop, polski robotnik, mając tak doskonałych przywódców jak Witos czy Daszyński, nie jest podatny na hasła bolszewickie, tylko chce bronić suwerenności i niepodległości. Bolszewicy byli zdumieni, że polski chłop nie szabruje polskiego dworu w czasie, kiedy idzie armia bolszewicka, że polski robotnik nie strajkuje. Oni mieli sygnały na przykład z Wielkiej Brytanii czy Francji, gdzie robotnicy brytyjscy, francuscy czy niemieccy blokowali dostawy dla Polski amunicji, którą Francuzi czy Niemcy dawali pod hasłem ręce precz od Rosji. Bolszewicy byli zdziwieni, że Polacy, no mimo trwających zaborów, mimo trudnej sytuacji czy polskiego chłopa, czy polskiego robotnika, nie postępują tak jak na przykład Czesi, którzy zablokowali nam dostawy broni, jaką sprzymierzeni z nami Węgrzy chcieli nam dać. Więc to jest chyba rzecz najważniejsza. Umiłowanie niepodległości, obrona tej niepodległości w roku 20. I wreszcie później spór wokół tego, czy Polska ma być krajem, tak jak chciał Roman Dmowski, z dominacją jakby żywiołu polskiego, czy też Polska z uwagi na to, jak chciał Piłsudski, iż ma 1/3 mniejszości narodowych, musi postawić na pierwszym planie hasło państwo, a wszystkie narody, czy wszystkie nacje, które Polskę zamieszkują, jeżeli tylko chcą służyć państwu polskiemu jako dobru wspólnemu wszystkich obywateli, państwu takiemu, Piłsudski tutaj nawiązywał do tradycji jagiellońskiej, do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, jeżeli dobrem nadrzędnym jest państwo, nie patrzymy, kto z jakiego narodu pochodzi i skąd przyszedł. Państwo jest tu wartością
nadrzędną. A to państwo
nadrzędną.
To Polska.
A państwo to Polska.
Dzisiaj niepodległość. Zdefiniował pan właśnie w dwudziestoleciu, kiedy Polska się jednoczyła, a dzisiaj, kiedy Polska, można powiedzieć, jest rozdrobniona, bo czynniki ekonomiczne i gospodarcze wprowadzone w cały mechanizm państwa, no, rozsiał Polaków po całym świecie. I jest tak, jak pisał Wyspiański, tak jakby Polski nie było praktycznie.
No to jest duży oczywiście problem. Czym ma być teraz niepodległość? Wydaje mi się, że ta definicja niewiele się zmieniła od tej, którą mieliśmy 90 parę lat temu. Niepodległość, niepodległa Polska to Polska licząca się w tej części Europy i Polska licząca się wewnętrznie, licząca się w tej części Europy, a zatem bezpieczna, z silną armią, z silną taką służbą wewnętrzną, tak, która buduje poczucie bezpieczeństwa kraju, to Polska również sprawiedliwa, która dla każdego obywatela jest pomocna, a nie utrudniająca mu przeżycie czy bycie. I to jest oczywiście ideał. Oczywiście odpowiedź jest też prosta, że takiej Polski w tej chwili nie mamy, troszeczkę na własne życzenie, bo żyjemy w kraju demokratycznym, w związku z tym każdy z nas ma prawo wyrażać swój pogląd co do tego, jak chcemy być rządzeni przez kartę wyborczą. I okazuje się, że powraca ta myśl, którą Józef Piłsudski wielokrotnie wyrażał, że no jednak trzeba myśleć własnym mózgiem, patrzeć własnymi oczyma i analizując według siebie z tym umiłowaniem wolności, niepodległości, sytuację polityczną i gospodarczą, dawać temu wyraz przy wyborach. Niestety to też jest tak, że czy media, czy środki masowego przekazu, czy publikatory, czy wreszcie tak zwane autorytety wytyczają jakieś kierunki myślenia i wyłącza się to, o czym już wspomniałem, Piłsudski mówił, wyłącza się dewiza, że trzeba myśleć własnym mózgiem i patrzeć własnymi oczyma.
Czyli teraz znowuż można to hasło zinterpretować, czy sparafrazować w taki sposób: wyłącz telewizor, włącz myślenie.
Bardzo słuszna parafraza.
A czy pan nie odnosi wrażenia, że znowuż jest Polska A i B, ale nie w sensie ekonomicznym, gospodarczym, ale Polska pokazywana przez media, które mają swoją proweniencję w określonych służbach? O te służby już zdefiniował minister Antoni Macierewicz w swoim raporcie o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. To jest ta tuba propagandowa, która pokazuje nam Polskę taką, której praktycznie może nie ma. Bo tak jak kiedyś 1 maja pokazywano wszelkie naczelne pochody, ale nic nie mówiono o tych antypochodach, które pojawiały się. I tak samo dzisiaj się odbywa. Pokazuje się wielkie oficjalne manifestacje albo te, które są wygodne dla manipulowania i kreowania postaw społecznych i manipulowania opinią społeczną, a tych rzeczywistych nastrojów w Polsce się jakoby nie pokazywało, ani nie można o nich przeczytać w tym nurcie mediów, które nazywają się głównym nurtem.
No tak jest oczywiście i dlatego wydaje mi się ogromne trudności stacji ojców w tym, aby mieć miejsce na multipleksie i dotrzeć wszędzie, bo jeżeli obejrzymy tu przykład z listopada ubiegłego roku, jeżeli włączyło się wszystkie możliwe stacje telewizyjne i obejrzało relacje z Marszu Niepodległości, to jedyną rzetelną relację przygotowała z tego marszu Telewizja Trwam. Przed chwilą mieliśmy informację dnia i jestem bardzo ciekaw, czy w jakimkolwiek innym medium będzie relacja z tego, że pod Pałacem Prezydenckim dzisiaj odznaczeni najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym Orderem Orła Białego, jak sędzia Bogusław Niedzieński, zaciągnęli wartę ku czci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie wierzę, żeby w jakimkolwiek innym publikatorze taka rzecz się ukazała. I w związku z tym tworzy się pewien faktycznie matrix. Ludzie mają przekaz informacyjny taki, jaki jest tworzony przez rządzących. Jest to już chyba doprowadzona do perfekcji propaganda sukcesu z tymi naprawdę prześmiesznymi relacjami chociażby z otwarcia kolejnego 10-centymetrowego odcinka autostrady, a nie ma chociażby reportażu z problemów, jakimi żyje naprawdę ta Polska B. Tylko Polska B również w tym znaczeniu pozytywnym, bo zdaje się ten podział na Polskę A i B jest teraz taki, że ta Polska B to jest ta Polska wspanialsza od tej Polski A, którą możemy w każdym publikatorze sobie obejrzeć. Ta Polska zasobna, ta Polska fajna, jak mówi pan premier.
Ludzi szlachetniejszych, mówi o Polsce B teraz, którzy w kościołach śpiewają Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, panie.
Tak, należy też do tego grona, który właśnie tak śpiewa, dlatego że odnoszę wrażenie, że troszeczkę społeczeństwo polskie zachowuje się tak, jak w końcu XVIII wieku. Poruszaliśmy tutaj temat rozbiorów i przywołajmy sobie czasy saskie. Wtedy dokładnie było tak, że rządzącym było bardzo na rękę, aby społeczeństwo było uśpione, aby myślenie się wyłączyło, aby tylko patrzeć, czy jest suta, pełna miska i pełny kielich. I to był jeden z powodów rozbiorów w XVIII wieku, bo Polska przez to stała się bardzo wygodna dla naszych sąsiadów, ponieważ słaba, ponieważ uśpiona. Piłsudski mówił kiedyś, że martwi go, że w odrodzonym państwie nie następuje odrodzenie duszy narodu. I w tym znaczeniu śpiew Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie, to jest prośba do Pana Boga nie o wolność polityczną czy od zaborców, bo takich póki co nie ma, ale wolność od takiego absolutnego ogłupienia i uśpienia. Jeżeli będziemy uśpieni, to pamiętajmy, że my cały czas mamy położenie geopolityczne takie, jakie mamy przez setki lat. I to...
Które nie pozwala nam zasnąć.
I ono nie może nam pozwolić zasnąć.
A nie uśpić. Jedz, pij i popuszczaj pasa. To tak. Było to hasło, które doprowadziło Polskę do rozbiorów. Dzisiaj okazuje się, że też ono jest z premedytacją wtłaczane nam, Polakom, i to jedzenie jeszcze jest marnej jakości za relatywnie niską cenę w sklepach, które do tego są przeznaczone. Nawet już o kondycję tutaj się nie dba w tym względzie. To jest kolejny front walki o duszę, ale przejdźmy do duszy narodu. Artyści, to były teatry, to była sztuka, to była kultura, która tworzyła ducha narodowego, duszę narodu, która krzepiła tego ducha w Polaku i w Polakach. A dzisiaj co się dzieje z kulturą i z polską duszą?
Okres dwudziestolecia międzywojennego to wspaniały Kazimierz Wierzyński, wspaniały Jan Lechoń, świetny Marian Hemar, doskonały Julian Tuwim. I oni choć napiętnowali pewne wady Polaków, czy Żeromski wreszcie, Żeromski zmarł dopiero w 25 roku, to czynili to po to, abyśmy byli lepsi, a nie po to, abyśmy wpadli w jakieś straszne kompleksy i byli gorsi. To jest ta różnica między artystami choćby kabaretowymi współcześnie, a wspaniałymi kabaretami Hemara z okresu międzywojennego. Hemar piętnował różne polskie wady, no bo nie jesteśmy narodem bez wad i to jest rzecz oczywista. Żeromski mówił, że trzeba rozdrapywać rany, żeby się nie zabliźniały błoną podłości. Ale to wszystko miało służyć czemuś pozytywnemu, budowaniu wspaniałego narodu, narodu, który ma równać w górę, a nie równać w dół. Ja nie sądzę i nie ma takich przykładów, żeby w okresie międzywojennym zdarzały się żarty na przykład z osób zmarłych, a teraz kabaret, który cieszy się dużą popularnością, zwiększa tę popularność dzięki temu, że opowiada kawały o tragedii smoleńskiej. To jest rzecz, to są granice, których, no żeby Nałkowską zacytować, też z okresu międzywojennego, których przekraczać po prostu nie wolno. Ta kultura, która była budowana w okresie międzywojennym, to była kultura wysoka. Teraz niestety jest inaczej. I teraz też jest pytanie oczywiście czemu. Ale wydaje mi się, że tu jakaś próbka odpowiedzi to jest w tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Straciliśmy drogowskazy. Straciliśmy drogowskazy i albo je sobie sami wytyczymy, ale to jest bardzo trudne, albo naprawdę módlmy się głęboko, aby takie drogowskazy Pan Bóg nam zesłał.
Artyści w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo jasno zarysowali obraz Polski, granice polskości, krzepili ducha polskiego. A dzisiaj?
Dzisiaj artyści przestali wytyczać kierunki dla narodu. Artyści
jeszcze w PRL-u szło się do teatru, aby pokrzepić.
Tak, bo to cały czas była też kultura wysoka. To była kultura idąca w kontrze do systemu PRL-owskiego. Ale proszę ojca, no gdzież teraz dobrze wystawi się Dziady, Wyzwolenie czy Wesele? Najlepszy chyba polski dramat o polskich wadach, o polskich problemach. A jeżeli już jest to wystawiane, to po to, aby już to tak przerobić, tak zinterpretować, żeby tak naprawdę wyśmiać autora i wyśmiać dzieło. To jest rzecz niesamowita. Tylko, że muszą ci artyści pamiętać o jednej rzeczy, że my teraz wspominamy Wierzyńskiego, Tuwima, Hemara i możemy cytować ich utwory i przywoływać ich jako przykład. O tych artystach współczesnych, którzy nie idą pod prąd, tylko właśnie płyną z prądem, nie wyznaczają kierunków i nie budują kultury wysokiej, za 50-60 lat nikt nie będzie pamiętał. Może to jest jakieś ostrzeżenie.
Niepodległość. Wróćmy do tego tematu, do tej idei i tej cechy, która kształtowała Polaków dwudziestolecia międzywojennego. Jakby do tych idei nawiązywał zmarły tragicznie w wypadku samolotu rządowego prezydent Rzeczypospolitej, profesor Lech Kaczyński. On również, nawiązując do wielkiej historii, do wielkiej idei jeszcze Jagiellonów, próbował budować mocną Polskę w tym miejscu Europy.
No, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wiedział, tak jak mówiliśmy przed chwilą, że leżymy tu i teraz między Niemcami a Rosją, że mamy taką, a nie inną sytuację geopolityczną, że mamy taką, a nie inną sytuację gospodarczą i wiedział, że trzeba stawiać wyzwania Polakom, aby Polska była silnym krajem. Stąd budowanie na przykład nawiązujące też do idei Piłsudskiego, takiej idei federacyjnej, prometejskiej, stąd akcja gruzińska, która z całą pewnością przejdzie do historii.
Szkoda będzie... tylko, że a propos została tak zdeprecjonowana przez ostatnią produkcję 5 dni wojny.
Bardzo żałuję, dlatego że to jest naprawdę wydarzenie, które przejdzie do historii, przejdzie do historii świata i o Gruzji z roku 2008 będzie mówiło się i pisało w podręcznikach historii. Jestem o tym najgłębiej przekonany. Często jest tak, że współcześni nie widzą albo nie chcą widzieć
chyba
wielkości
nie chcą widać,
wydarzenia.
Bo jeżeli mogę jeszcze na moment zostać przy tym wątku, bo widzi się bohaterski naród węgierski, a nic się nie mówi praktycznie o Polakach w tej produkcji amerykańskiej.
To prawda i to wielka szkoda. Wielka szkoda dlatego, że sam film pod względem pokazania, czym była wojna w Gruzji, jest bardzo dobry. Natomiast ominięcie tego wątku polskiego bardzo boli, bo umówmy się, gdyby nie interwencja Lecha Kaczyńskiego, gdyby nie ten wielki wiec w Tbilisi, czołgi rosyjskie nie zostałyby powstrzymane. To jest fakt oczywisty. I ja myślę, że to jest jeden z powodów ogromnej wściekłości tych, którzy Kremlem rządzą. Wściekłości na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po raz pierwszy od czasów doktryny Breżniewa ta doktryna nie zadziałała, dlatego że postawiona została silna tama przez człowieka, który we własnym kraju przez większość mediów był obśmiewany za nią, czy chociażby przez obecnego pana prezydenta, który wtedy sobie pozwalał na niewybredne żarty na antenie radiowej. Natomiast to była wielka akcja, która przejdzie do historii. Ale to było właśnie to, wokół czego Lech Kaczyński budował współczesną, nowoczesną myśl niepodległościową. Silna Polska to nie tylko Polska, w której obywatele, tak jak zachęca pan premier, tylko grillują. Silna Polska to jest Polska, która stawia wyzwania swoim obywatelom, podnosi wysoko poprzeczkę, buduje wysoką kulturę. Lech Kaczyński był jednym z twórców Muzeum Powstania Warszawskiego, które zbudowało nową, nowoczesną, ale mówiącą wspaniałym językiem placówkę muzealną, do której teraz wszystkie muzea równają. To było to właśnie podnoszenie też poprzeczki w sferze kultury. To było też podnoszenie poprzeczki, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. To nie jest tak, że politykę międzynarodową należy budować w ten sposób, że cieszymy się i uśmiechamy, że wszyscy nas poklepują i uśmiechają się do nas. W II Rzeczpospolitej tak to nie było budowane. Józef Piłsudski stawiał bardzo wysokie wyzwania w relacjach z Litwą, w relacjach z Rumunią, w relacjach z Francją, z Ukrainą. I to przynosiło skutki. Polska niepodległa to Polska, z którą liczą się sąsiedzi najbliżsi i dalsi.
Mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym. Już za chwileczkę zaprosimy widzów i słuchaczy do wspólnych rozmów, ale jeszcze jeden jakby element w budowaniu idei niepodległości i tworzenia niepodległości to zarówno historia, jak i kultura. To zarówno kultura, jak i historia. W dwudziestoleciu międzywojennym bardzo świadomie nawiązywano do epoki romantyzmu, do tej epoki, która krzepiła ducha polskiego i tworzyła polskość, dzięki której Polska przeżyła i przetrwała. Dzisiaj, w minionym dwudziestoleciu, wskutek reformy edukacji, reformy czy deformacji polskiego szkolnictwa, ta historia jest nie tylko dyskredytowana, ale coraz mniej godzin w siatce dydaktycznej pojawia się jej. To jak Polacy mogą czuć się Polakami, nie poznając, nie znając swoich korzeni?
No to jest przerażające to, co czynią rządzący. Piłsudski mówił, że kto nie szanuje przeszłości, nie jest wart teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. I to nie jest tylko slogan, bo historia też jest elementem tego, aby poznać, czego możemy uniknąć na przykład, prawda? Poznać rzeczy, które nie powinny się już więcej powtórzyć. Ograniczanie godzin liczby historii w szkołach to jest barbarzyństwo. To jest sprowadzenie młodego człowieka wyłącznie do umiejętności takiego bytowania sobie na co dzień, a nie poczucia, że się jest zakorzenionym gdzieś głęboko, że nie urosłem sobie tak sam z siebie, tylko jestem liściem drzewa, które ma głębokie korzenie, które wywołuje we mnie też poczucie dumy, no bo historia Polski jest historią wspaniałą, która oczywiście ma w sobie wiele klęsk i trudności i niepowodzeń, ale ma też w sobie elementy dumy, jak choćby rocznica, którą dzisiaj przywołujemy, roku 1920. W okresie międzywojennym nikomu by do głowy nie przyszło, żeby na polskim narodzie, na młodych obywatelach czynić taki zabieg, aby odcinać go od korzeni. A korzenie buduje właśnie historia. To jest rzecz pierwsza. A druga rzecz, pokolenie II Rzeczpospolitej kształtowało się na postawach romantycznych, bo te postawy są bardzo gorące. One budują taką zdrową postawę obywatela, który żarliwie kocha Polskę, choć to nie oznacza wcale, że nie może być też krytyczny w stosunku do niektórych zjawisk, które go otaczają. I to pokolenie ukształtowane w II Rzeczpospolitej dało przykład wielkiego umiłowania ojczyzny w okresie II wojny światowej, choćby w okresie Powstania Warszawskiego. Nie byłoby Powstania Warszawskiego i tego wielkiego zrywu polskiego państwa podziemnego, gdyby nie rok 20, gdyby nie pokolenie okresu międzywojennego.
I nie byłoby zapewne ani Gajcego, ani Baczyńskiego chociażby, jeżeli chodzi o literaturę.
I to też była sztafeta pokoleń. Baczyński był synem legionisty i wnukiem powstańca styczniowego. W Polsce współczesnej, i to może też jest kolejna próba odpowiedzi na to pytanie, czemu tak się dzieje, przerwana została pewna ciągłość pokoleniowa. W okresie II Rzeczpospolitej wzrastało się w atmosferze domu rodzinnego, domu dziadków, opowieści rodzinnych. Bardzo ważnym elementem wychowania była szkoła, czyli te dwa filary, których właściwie teraz nie ma. Rodzina przestała być w okresie PRL-u rodziną wielopokoleniową. Młody człowiek nie jest już wychowywany przez dziadków, a zatem ma to takie odcięcie od tych głębszych korzeni. Rodzice, wiadomo, że często z wiadomych względów gonią za tym, aby związać koniec z końcem, a szkoła w tym wymiarze, w jakim funkcjonuje obecnie i jeszcze po tej, jak to słusznie ojciec określił, no zaprzeczeniem reformy, czyli dereformie, choćby w kwestii nauczania historii.
Deformacji.
Nie wychowuje. Dwa filary zostały załamane. Ostatnim filarem, który jeszcze kształtował w okresie międzywojennym i który kształtuje obecnie, jest Kościół. Ale to są, żeby to wszystko grało, żeby to wszystko było stabilne, to są potrzebne trzy filary.
Dlatego ten Kościół trzeba tak ograniczyć i podporządkować go sobie, czego mamy świadectwa od początku prezydentury obecnego, Bronisława Komorowskiego. I jeszcze jedna warstwa społeczna, grupa społeczna, to ci, którzy żywią i karmią. To są chłopi, z których teraz na siłę przekształcono w producentów rolnych. Co się dzieje z partiami chłopskimi i ze środowiskami chłopskimi? I co się dzieje z tą warstwą społeczną, bez której społeczeństwa nie egzystują?
No to jest oczywiście też pytanie o przywódców. W okresie międzywojennym Wincenty Witos otrzymał nominację na urząd prezesa Rady Ministrów w roku 1926 w ten oto sposób, że z Warszawy wyjechał do Wierzchosławic samochód i odnalazł przyszłego premiera, który był w trakcie orania pola. To był chłop z krwi i kości, który oczywiście był przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego politycznym, ale tak jak mówię, wspólny mianownik był ten sam, niepodległość. I po przebraniu się Wincenty Witos od pługa udał się po nominację na urząd premiera. Wydaje mi się, że współcześni przywódcy chłopscy to są chłopi z ulicy Marszałkowskiej, którzy oderwali się i odcięli od korzeni. I pytanie, czy naprawdę reprezentują tych, w imię których są wybrani. Bo pytanie, czy obecna partia chłopska tylko z nazwy nie jest zakorzeniona w okresie II Rzeczpospolitej. Obawiam się, że niestety tak. I takich przywódców w okresie międzywojennym chłopskich było bardzo wielu. Oni nie odrywali się od korzeni. Oni naprawdę byli przedstawicielami, czy w parlamencie, czy w rządzie, tych, którzy ich wybierali.
Bardzo dziękuję. Zaprośmy naszych słuchaczy i widzów do wspólnych rozmów. Numery telefonów do studia w Toruniu to 56 oczywiście i 657 0011, 56 657 0012. Posiadacze telefonów w sieci w naszej rodzinie wybierają 536 600 300, 536 600 400, a słuchacze, widzowie z zagranicy 011 48 56 657 00 13 011 48 56 657 00 14. Dzisiaj z panem Janem Józefem Kasprzykiem, prezesem Związku Piłsudczyków oraz komendantem marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, rozmawiamy o dziedzictwie 1920 roku. Zapraszam również do tej refleksji, do tych rozmów państwa, naszych widzów i słuchaczy. Rok 1920 i obecna doba, obecny czas. Jakże wielkie różnice i jak daleko odeszliśmy od tych ideałów.
A zdecydowanie trudniej było w roku 1920. To też trzeba podkreślić. Dzisiaj nie mamy sytuacji, w której musimy z karabinem w ręku w okopach pod Radzyminem bronić suwerenności. Musimy tej suwerenności bronić w innej formie. W domu, w pracy, w środowisku, w którym jesteśmy. Bronić suwerenności myśli, suwerenności ducha. To jest chyba trochę też trudniejsze, bo to jest ten patriotyzm czasu pokoju. No ale z drugiej strony te przykłady z okresu międzywojennego, jakie mamy, powinny nam przyświecać. Czemu się tak nie dzieje? No to jest, tak jak mówię, bardzo trudna chyba odpowiedź na to pytanie, ale myślę, że ten okres PRL-u i ten okres dwudziestolecia, kiedy dominantą były środowiska czy media niekoniecznie myślące w sposób niepodległościowy, spowodowały to uśpienie. Obyśmy się z tego snu nie obudzili za późno.
Czego uczy nas dwudziestolecie międzywojenne?
Przede wszystkim ogromnej siły i wiary w siebie. To jest to, co myślę współcześnie powinno się powtórzyć. W roku 1918 i 20 Polacy uwierzyli, że potrafią zbudować silne, swoje, własne, kochane państwo. I to im się udało. To, że państwo to padło w 1939 roku, to nie nasza wina, gdyż, jak wiadomo, żyjemy, podkreślamy to już chyba trzeci czy czwarty raz w tej rozmowie, w takiej, a nie innej, w takim, a nie innym miejscu na świecie i żadne inne państwo w tamtej dobie by inaczej się nie zachowało jak Polska pod naporem dwóch najeźdźców w 1939 roku. Ale siła i wiara to jest, myślę, to, co było charakterystyczne dla tamtego pokolenia. Wiara w to, że możemy, że się uda, że solidarnie razem zbudujemy kraj, który jest również krajem nie tylko dla jakiejś jednej warstwy czy grupy społecznej, ale dla wszystkich. Pragnę przypomnieć takie wydarzenie z roku 1919, kiedy w Krakowie odbył się zjazd, jak to nazywano, trzech Józefów. Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera i Józefa Dowbora-Muśnickiego. Każdy z nich dowodził inną armią. Józef Piłsudski już tu funkcjonował w Polsce, był wcześniej dowódcą Legionów. Haller powrócił z Armią Błękitną z Francji. Dowbor-Muśnicki był dowódcą armii w Wielkopolsce. I trzej panowie, mówiąc najdelikatniej, nie kochali się za bardzo. I mówiąc też najdelikatniej, toczyli bardzo ostry spór o to, jak ma wyglądać polska armia, polskie wojsko. A mimo to doszło do połączenia armii polskiej w jedną armię w roku 1919. Trzej panowie w imię dobra wspólnego porozumieli się. Przykład kolejny, konferencja wersalska, Józef Piłsudski i Roman Dmowski, którzy też się nie darzyli, darzyli się szacunkiem, natomiast nie zgadzali się co do pewnych koncepcji politycznych. Prowadząc między sobą korespondencję, Dmowski był delegatem Polski w Wersalu, Piłsudski tutaj urzędował jako naczelnik państwa, zwracali się do siebie nie inaczej, tylko drogi panie Romanie, drogi panie naczelniku, i wiedzieli, że w pewnym momencie muszą wznieść się ponad podziały, bo niepodległość jest najważniejsza.
Bardzo dziękuję. Połączenie jest, odbierzmy telefon. Halo, słuchamy. Telewizja Trwami, Radio Maryja.
Witam ojca mocno i gościa w studiu. Proszę pana, mnie
to
Hedyk do Pola.
A kogo my witamy? Kto
Hedyk z nami? Do Pola mówi. Ja do gościa. Mnie zainspirowało to, co pan mówi na temat Gruzji. Proszę pana, ja się zgadzam z panem, nawet znaczy się połowicznie, bo dlaczego prezydent Kaczyński nie interweniował jak Kosowo rozbierali naszym braciom Serbom. Kosowo odbierali. Czemu on tam nie interweniował?
Bo panie Henryku, jeżeli pan pozwoli, ja tylko chciałem dzisiaj przypomnieć temat naszego spotkania. Dziedzictwo 20 roku, Gruzja wyszła na marginesie i była tylko takim drobnym...
Ale to trzeba sprostować, ta puszka Pandory została otworzona przez Kosowo, a to było straszne zagrożenie również dla Polski, bo mamy Śląsk.
Rozumiemy. Podobny. Bardzo dziękuję za ten telefon. Powróćmy do tematu o dziedzictwie 1920 roku. Dzisiaj w studio telewizji Trwam i studio Radia Maryja mówimy. I pytamy się, czego nas to dwudziestolecie uczy, jakie wnioski z tej olbrzymiej lekcji możemy wyciągnąć i jak wygląda Polska dzisiaj? Polska niepodległość, Polska, która... Czym ona żyje? Czy rzeczywiście polskość to musi być nienormalność, jak twierdzi to premier obecnego rządu w Polsce?
No, wydaje mi się, że jednak polskość to siła i wiara w to, że to, co polskie, jest wspaniałe. Jeżeli by premier tymi słowami się wyraził, to bym wierzył w to, że będzie dobrym premierem Rzeczpospolitej. Jeżeli Donald Tusk swego czasu faktycznie użył tego sformułowania, że polskość to nienormalność, to ja jestem troszeczkę zaniepokojony, a może nawet bardzo zaniepokojony, dlatego że ten, który sprawuje rządy w Polsce, musi przede wszystkim bardzo kochać swój kraj i wiedzieć, że Polska wielka i Polska wspaniała i Polska silna to jest dopiero wtedy Polska niepodległa. Ja właśnie boję się tego, że rządzącym, bo to jest bardzo wygodne, wtedy słupki rosną, poparcie rośnie, że rządzącym jest bardzo na rękę to, aby uśpić społeczeństwo, żeby społeczeństwo sobie grillowało, żeby społeczeństwo nie podejmowało wyzwań. Tych wyzwań też się nie stawia. Żeby było, mówiąc kolokwialnie, fajnie. Natomiast fajnie to wcale nie oznacza bezpiecznie. Te wyzwania muszą być stawiane.
Ale ja wciąż wierzę, proszę pana, że nasz naród jak lawa.
Z wierzchu zimna, w środku gorąca. To mickiewiczowskie sformułowanie.
I to jest ostatnio
trafne.
Się bardzo, bardzo zauważa.
Ostatnie miesiące to pokazały, bo jednak choćby marsze w obronie telewizji Trwam, które przecież nie są organizowane, jakby to się gdzieś tam sugerować mogło i pewnie też się sugeruje w sposób jakiś strasznie zorganizowany, za ogromne pieniądze i tak dalej. Ludzie zaczynają przez tę skorupę się przebijać. To zresztą nie są tylko marsze w obronie telewizji to są marsze w obronie wolności słowa. Ludzie też zaczynają gromadzić się wokół pewnych idei, tworzą się kluby dyskusyjne. No, choćby sfera internetu zaczyna też pokazywać, że może jednak ta myśl Piłsudskiego o myśleniu własnym mózgiem i patrzeniu własnymi oczyma zacznie wreszcie być dominantą, a nie marginesem.
Oby tak było. Kolejne połączenie. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Małgorzata Rejman.
Na wieki wieków amen. Skąd pani Małgorzato telefon?
Krakowa. Z Warszawy.
Z Warszawy. Witam.
Tak. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować gościowi Telewizji Trwam za sposób ujęcia tego problemów Polski, których już nie słyszałam praktycznie biorąc od śmierci moich rodziców, a było to już dawno, bo ja mam 80 lat. Jestem wychowana właśnie w takim duchu, jestem potomkiem tych, którzy których tysiąc waletnych opuszczało Warszawę, przysięgając, klęcząc, naszym świadkiem Bóg. To znaczy tych, którzy poszli na bagnety z Starską Armią. Ojciec mój też poszedł na bagnety jako 17-letni chłopak z gimnazjum warszawskiego. Więc to po prostu byli ludzie, którzy byli wychowani w warunkach, w których Polska stanowiła niekoniecznie jedność narodową, wręcz odwrotnie. Była mieszaniną narodów najrozmaitszych i poglądów, ale jednak zawsze stająca jednorodnie w obliczu Boga. Polska i w obliczu wroga też. Polska stanowiła coś, co było właściwie zjawiskiem na terenie Europy. Bo drugiej takiej ojczyzny nikt nie miał, jak myśmy mieli. Było dużo błędów, owszem. Te błędy właśnie w tej chwili się mszczą. Ja jestem z pokolenia, które kończyło studia wraz z młodzieżą chłopską na fali rewolucyjnej wyniesioną do uczelni. Dwie były uczelnie o starej daty, mianowicie Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Jagielloński, które uruchomiły szkolenie młodzieży przygotowujące na wyższą uczelnię. Była to młodzież, która miała po parę klas szkoły powszechnej, po półtora roku szła bez egzaminu na wyższą uczelnię. I to był dramat. Dramat pedagogów, dramat uczelni. Wyszło stąd pewna masa inżynierów, nie tylko inżynierów zresztą, bo nie tylko politechniki i studia inżynierskie przyjmowały tego rodzaju nabór, ale również i inne uczelnie. Filozofia również miała takich wspaniałych adeptów. Ta młodzież jest nieprzygotowana do samodzielnego myślenia. I w dalszym ciągu, w tej chwili, uprawia to myślenie podporządkowane temu, kto jakoś lepiej trafia do przekonania, że trzeba być uległym, że trzeba sobie jakoś poradzić. Tu nie ma sytuacji, że ja tak myślę, bo to jest moja myśl. Tu nie ma inteligentów, którzy mają swoją koncepcję życia i są w stanie jej bronić z cywilną odwagą. Tutaj jest mnóstwo tego, co był uprzejmy Dorn nazwać wykształciuchami. My mamy do czynienia z wykształciuchami, którzy mogą być powodowani działaniem różnych grup interesów. I chyba są. Mm-hmm. Dlatego słucham to, co wypowiadają ludzie na ławeczkach, na przystankach różnych. Rzadko zdarza się człowiek, który ma jakiś jasny pogląd, co to znaczy być Polakiem. Bardzo rzadko.
Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za tę refleksję również.
To jest mało wśród mojej rodziny ludzi wychowanych w podobny sposób jak ja. Znaleźli się tacy, którym bardzo wygodnie być pokornym, bo ma się dużo lepiej możliwości urządzenia się. Tyle chciałam powiedzieć. Może nawet chciałam powiedzieć więcej, ale za mało jest czasu i nie chciałabym uniemożliwić wypowiedź innym osobom.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Co to znaczy być Polakiem i gdzie się podziała polska inteligencja?
No to jest też pytanie o kondycję właśnie polskich uczelni. W okresie międzywojennym wszystkie uniwersytety, a te zwłaszcza liczące się w Warszawie czy Krakowie, czy odnowiony przez Piłsudskiego Uniwersytet Batorego w Wilnie, czy Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, to była kuźnia nie tylko tych, którzy mieli ogromną wiedzę techniczną, filozoficzną, historyczną, ale to była właśnie kuźnia kadr inteligencji, która myślała własnym mózgiem i patrzyła własnymi oczyma, która wychowywała z kolei następne pokolenia. Bo jednym z atrybutów osoby, która chce się zaliczać do tej sfery inteligencji, to jest samodzielne myślenie, samodzielne obserwowanie zdarzeń, a nie przyjmowanie gotowej papki podanej przez publikatory, media, czy tak zwane autorytety. I tutaj chyba tkwi błąd współczesnego też sposobu nauczania, że tylko uczymy, a nie wychowujemy, że tylko podajemy, przekazujemy wiedzę, a nie przekazujemy tego najważniejszego chyba aksjomatu, że osoba wykształcona to osoba, która myśli, która ma otwarte spojrzenie na świat, która sama analizuje to, co się wokół niej dzieje. To jest chyba też trochę tak, że naród czeski miał swoją białą górę w średniowieczu, gdzie została wycięta w pień na polu bitewnym ta warstwa, która nadawała temu narodowi do tamtej pory ducha rycerskiego, a nasza niestety warstwa nadająca ton i wskazująca kierunek zginęła w Palmirach, w Katyniu, w Oświęcimiu i w ubeckich więzieniach. I powstało pokolenie, które, tak jak właśnie profesor Legutko pisze, jest odcięte od korzeni, nie wywodzi się z tego wielopokoleniowego ducha. Pokolenie, które, to już jest przecież trzecie pokolenie po wojnie, które nie widzi potrzeby jakiegoś takiego spojrzenia głębszego na słowa honor, godność, duma. Tylko jest to wszystko takie troszkę jak po bitwie pod Białą Górą w przypadku Czechów.
Kolejne połączenie, słuchamy bardzo. Halo.
Halo.
Prosimy, kto mówi, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Andrzej z Warszawy.
Teraz i zawsze, panie Andrzeju.
Chciałem nawiązać do tematu historia w szkole. Mianowicie przypomniało mi się, że kiedyś, no nie tak dawno, były w szkołach, szczególnie w średnich, w liceach, różne kółka zainteresowań. Chemiczne, fizyczne, ale również historyczne były. No w tej chwili to zdaje się nie ma nie tylko chemicznych, matematycznych kółek zainteresowań, ale historycznych to na pewno nie. Ale ja mam taką propozycję, ponieważ i szkoła, i rodzice, tak jak tutaj szanowni panowie studio wspominali, nie mają czasu, chęci, możliwości rozmawiania i przekazywania młodzieży historycznych różnych spraw związanych z naszą oczywiście historią, podtrzymywane przez to patriotyzmu. Czy nie można by było w jakiś sposób zainteresować tym tą sprawą parafie, kościoły, które mają cele katechetyczne w tej chwili, być może można byłoby z nich skorzystać. Na pewno w parafii znalazłby się jakiś entuzjasta, historyk, który by od czasu do czasu, raz w tygodniu, raz dwa razy w miesiącu, zebrał sobie grupkę chętnych słuchaczy młodych, nieograniczoną wiekiem, powiedzmy od kilkunastu do dwudziestu lat, nawet to mogą być studenci, którzy by zechcieli posłuchać takich różnych wykładów na temat.
Panie Andrzeju, bardzo tak? Dobry pomysł. I ja myślę, że już pan na ten temat ze swoim proboszczem również rozmawiał, żeby być takim animatorem historycznym w środowisku i w parafii. Także gratulacje wielkie za ten pomysł, za tę ideę i myślę, że również z nowym rokiem księża proboszczowie, czy słuchacze, widzowie, którzy nas oglądają i słuchają, z tą inicjatywą do proboszczy wystąpią. Bardzo dziękuję, bo spoglądam na zegar i już jest godzina ta, którą za chwileczkę będziemy musieli podsumowywać też i nasze spotkanie.
Ale odnoszę
rola
się
Kościoła
tego...
i właśnie to, czym był Kościół na przestrzeni dziejów.
Kościół był jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą w niektórych okresach, najważniejszą ostoją tego, co można nazwać też polskością.
Zabory, dwudziestolecie PRL.
Zwłaszcza zabory, zwłaszcza PRL i oczywiście też dwudziestolecie, choć oczywiście tu mamy też do czynienia z sytuacją, o której mówiłem, czyli taką normalną w normalnym państwie, że Kościół jest jednym z tych filarów trzech budujących czy podtrzymujących naród. Tylko no to był okres normalnego państwa, gdzie rodzina, szkoła i Kościół tworzą i współpracując ze sobą tworzą
dlatego dzisiaj
państwo.
Wchodząc panu w słowo i czyniąc pewną dygresję, Kościołowi nie można pozwolić na media, Kościołowi nie można pozwolić na wolność w przestrzeni publicznej, trzeba go ograniczać.
No skoro zburzyło się dwa filary, a został ten trzeci, no to warto ten trzeci też wywrócić. Rozumiem, że jest takie myślenie tych, którym się rola Kościoła w Polsce nie podoba. Warto wspomnieć tu właśnie rok 20, bo on też jest doskonałym przykładem współpracy armii, państwa i Kościoła. 27 lipca roku 1920 na Jasnej Górze zbiera się Episkopat Polski, który powierza raz jeszcze Sercu Jezusowemu i Najświętszej Marii Panny losy Polski. Wychodzi z tego, z posiedzenia konferencji Episkopatu, komunikat i apel do proboszczów o to, aby trwały modły, zwłaszcza w Warszawie, trwa nieustanna adoracja od 6 do 15 sierpnia, ale jednocześnie ten sam Kościół, prymas Dalbor, kardynał Kakowski, ściśle współpracując z Józefem Piłsudskim i ściśle współpracując z nuncjuszem apostolskim, którego warto przy okazji tej rocznicy przywołać, bo to Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, współpracując razem, wysyłają na pola bitewne kapelanów, wiedząc, że bez kapelana żołnierz nie radzi sobie. Mamy tu piękny przykład księdza Ignacego Skorupki, który ginie 14 sierpnia. Ale właśnie wtedy to zadziałało i dlatego też to zwycięstwo było. Była modlitwa, była współpraca Kościoła z państwem, była armia, no bo to według tej zasady ora et labora benedyktyńskiej, nie tylko modły, ale i czyny i praca. I to działało, i tak to działało też w okresie międzywojennym, i tak powinno działać współcześnie. Pan tu wspomniał o salkach katechetycznych i jest to oczywiście bardzo dobry pomysł, ale też należy pamiętać, że są już środowiska, i sam do takiego należę, które starają się tę lukę tych dwóch filarów wypełniać. Jest harcerstwo, jest strzelec, są grupy rekonstrukcyjne, są grupy dyskusyjne, które starają się, i to chyba najlepsze sformułowanie, odbudować ducha narodu.
Jeszcze jedno połączenie odbierzmy. Halo, słuchamy.
Witam serdecznie. Tadeusz Manty z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Tadeuszu, witamy.
O co mi chodzi? Ja tutaj słucham tego gościa telewizji.
Gościem jest
widzę,
pan
że powołał się na Jana Pawła II. Więc Jan Paweł II zostawił nam wspaniałą spuściznę, książkę pod tytułem Pamięć i Tożsamość. Ojczyzna, jestem z wami. To są pigułki do historii. Zwracam się do wszystkich nauczycieli. Każdego szczebla i wychowawców. Korzystajmy z tych książek. Po dwa zdania chociaż wpleczmy w swoje codzienne obcowanie z młodzieżą. Patriotyzm będziemy mieli na co dzień. I druga rzecz jeszcze. Dzisiejszy dzień mnie bardzo to boli, że przeszukałem wszystkie kanały. Nigdzie nie było transmisji z Jasnej Góry. Cała Polska pielgrzymuje. O tym się modliliśmy przez cały tydzień. O szczęśliwe przybycie na Jasną Górę i tak dalej. Dzisiaj transmisji nie ma.
Naprawdę, było na antenie
to jest
Radia Maryja.
Poważne zaniedbanie. Mnie to bardzo boli i to się zaczyna u nas często powtarzać. Tego kiedyś nie było. Dziękuję bardzo za wszystko, co miałem do powiedzenia. Pochwalony Jezus Chrystus. Życzę wszystkiego dobrego.
Wieki wiekowany, panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy. No właśnie.
No to jest też dobry przykład. No mamy dziś największe, jedno z największych świąt kościelnych. Relacja jest tylko w Radio Maryja. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w każdej książce, w każdej księgarni, najmniejszej nawet, mamy książki Jana Pawła II, tylko pytanie, czy my chcemy je czytać, czy tylko pamiętamy, że papież... Właśnie, mieć na półce, bo wypada mieć pamięć i tożsamość, a akurat tę książkę warto przywołać w kontekście też dnia dzisiejszego, bo tam jest bardzo dużo na temat roku 20 i tego, dlaczego mamy być wdzięczni żołnierzom 20 roku. Czytajmy Ojca Świętego Jana Pawła II, bo obawiam się, że często jest tak, że z nauki papieskiej zapamiętujemy tylko te bardzo wdzięczne i miłe spotkanie w Wadowicach i hasło kremówki, a niestety o tych najważniejszych jego przesłaniach, wskazaniach staramy się nie pamiętać, bo to też jest ważne. Piłsudski stawiał wyzwania Polakom, Jan Paweł II stawiał wyzwania Polakom i nie chciał, żebyśmy tylko po prostu sobie grillowali i żyli w uśpieniu, tak jak chcą rządzący nami. Stawiał nam wyzwania, ale to jest oczywiście trudne, aby nim podołać.
Dziedzictwo 1920 roku to temat naszych rozmów niedokończonych. Czas na podsumowanie. Czego to dwudziestolecie nas uczy i jakie były przyczyny jego wielkości?
Wielkość dwudziestolecia międzywojennego brała się moim zdaniem z umiłowania niepodległości zarówno przez rządzących, jak i przez ogół społeczeństwa. Z tego brało się poczucie siły, poczucie wiary. Te dwa elementy doprowadziły do zwycięstwa w roku 1920, ale te dwa elementy też doprowadziły do zbudowania silnego jak na owe czasy państwa, choć położonego w tragicznym miejscu na mapie Europy, ale państwa z dobrą, dynamiczną gospodarką, państwa ze wspaniałą kulturą, która równała do góry i stawiała wyzwania. Ale to się brało przede wszystkim z umiłowania niepodległości i z wiary w to, że niepodległość jest najważniejsza, i że wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, bez względu na to, skąd przychodzą i jakie mają przekonania polityczne, tej niepodległości służyć muszą.
Druga no właśnie, kultura, panie Janie, kultura i gospodarka. To są te dwa filary, na których opierała się wówczas Polska. Gospodarkę tworzono, kulturę tworzono. Z gospodarki żyto, kulturą żyto. A dzisiaj?
A dziś niestety tak nie jest, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kultura zaniża swoje loty, zaniża swój poziom. O współczesnych twórcach, tak jak wspomnieliśmy, przypuszczam, że nie będziemy za 50 czy 100 lat pamiętać, tak jak pamiętamy o twórcach z okresu II Rzeczpospolitej, bo to była naprawdę wysoka kultura o wspaniałym języku, o wspaniałym przesłaniu, która miała służyć też obywatelom i pokazywać wzorce też osobowe. A jeżeli chodzi o gospodarkę, cała gospodarka II Rzeczpospolitej miała służyć temu, nie aby zarobiły zachodnie banki, tylko żeby zarobiły banki polskie. Władysław Grabski czy Eugeniusz Kwiatkowski troszczył się o to, aby organizm państwa polskiego był syty, a nie żeby była syta bliżej nieokreślona wspólnota europejska. Bo interes Polski jest najważniejszy. Churchill mówił Anglikom, że liczy się tylko interes Anglii. W przypadku Polski w wymiarze kulturowym, gospodarczym, politycznym powinno być podobnie. Liczy się wyłącznie interes Polski. Najpierw Polska, później Europa.
Był Śląsk, były Huty, były okręgi przemysłowe, była Gdynia, okno na świat. To te inwestycje, które służyły właśnie Polsce.
Tak,
a nie tak jak w PZP, w PRL-u, Związkowi Sowieckiemu czy krajom demokracji ludowej, bo tak to chyba nazywano, a obecnie, jak pan wspomniał, Unii Europejskiej.
No tak, no Centralny Okręg Przemysłowy, który był wspaniałym utworzeniem wielu miejsc pracy, bo przypomnijmy, to też było robione z ogromnym pomysłem i rozmysłem. Centralny Okręg Przemysłowy położony w widłach Wisły i Sanu powstał dlatego w tym miejscu, że tu było największe bezrobocie. I w tym miejscu ludzie dostali pracę, a Polska mogła rozwijać swoją gospodarkę.
Czyli nie wysyłano ludzi ani do Niemiec, ani na Wyspy Brytyjskie, żeby pracy szukali.
Nie było takiej potrzeby, dlatego że rządzący wtedy
A
możliwości były, oczywiście. Rządzący wtedy Polską, wręcz przeciwnie, osoby, które wyemigrowały na przykład przed I wojną światową do Ameryki, bo to było dość powszechne zjawisko, zwłaszcza na Podhalu, bardzo często wracały do II Rzeczpospolitej, do Polski, dlatego że tu była praca. Tu z pewnym pomysłem tworzono, szczególnie w latach 30., miejsca pracy, polską gospodarkę, tylko to była gospodarka, tak jak ojciec wspomniał, nie tak jak w okresie PRL-u podporządkowana RWPG, tylko wyłącznie Polsce i nie tak jak teraz podporządkowana jakiejś bliżej nieokreślonej wspólnocie europejskiej, tylko właśnie Polsce. Oczywiście czasy się nieco zmieniają, ale ten aksjomat i ta dewiza powinna być trwała. Najpierw Polska, później Europa.
I edukacja. Wielu twórców sztuki, kultury, może nie wybitnych, ale znanych, popularnych, mówi, że gimnazja w międzywojniu to jest to, co potrafiło ich wyedukować, nauczyć ich patrzeć na rzeczywistość.
Tylko to były troszeczkę też inne gimnazja. Osoba, która przed wojną kończyła maturę, tak mówią osoby z pokolenia II Rzeczpospolitej i tak można to też porównywać, to są mniej więcej osoby o takim poziomie, jak obecnie absolwenci szkół wyższych, więc to też pokazuje, jaki był poziom nauczania, czy w gimnazjach, czy w liceach. Ten system oświaty był oczywiście troszeczkę inny, on tam w 1933 roku przeżywał poważną reformę, tylko że to była to też reforma robiona z głową. U nas reforma szkolnictwa zrobiona została i teraz w wielu środowiskach nauczycielskich odbija się, mówiąc kolokwialnie, czkawką, bo się nie sprawdziła. Wtedy troszeczkę inaczej rzecz wyglądała, tylko tak jak mówię, osoby, które kończyły czy gimnazjum, czy liceum, zdawały małą maturę, dużą maturę, były tak wyedukowane, znały grekę, łacinę, no to był pewien kanon, to był kanon cywilizacji łacińskiej, cywilizacji europejskiej.
I ten system szkolnictwa pozwalał Polakom być Europejczykiem.
Tak, jak najbardziej, bo obcowanie chociażby z językami obcymi. W zasadzie absolwent każdego uniwersytetu przedwojennego, ale również w większości gimnazjów i liceów znał niemiecki, znał francuski, obcował z literaturą światową. To dawało mu też poczucie...
Historia antyku nawet.
Tak, starożytności.
Też są korzenie
ale też na przykład Europy. Kwestie wychowawcze, kwestia nauki bycia porządnym, z dużą umiejętnością posiadania tych dobrych obyczajów, tego savoir-vivre, jak to się mówi. To świętej pamięci Janusz Zakrzeński, który prowadził Akademię Dobrych Obyczajów i który wyrósł z tradycji dworu ziemiańskiego w przededworzu na Kielecczyźnie, podkreśla właśnie, że obyty człowiek to nie tylko człowiek wykształcony, ale również taki, który prowadzi konwersacje, który jest erudytą. Takich ludzi kształtowała II Rzeczpospolita.
I wie, do czego służy chusteczka do nosa z materiału, a nie jednorazowego użytku. Tak często mawiał, wspominając tutaj pana Janusza, a przy tej okazji pozdrawiając wdowę panią Barbarę Zakrzewską.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Z jej synem. Dwudziestolecie międzywojenne wychowywało ludzi krzepkiego, mocnego ducha, hartowało. Reforma edukacji, którą przeprowadzono, kształtowała takiego człowieka, kochającego polskie życie, i potem to dwudziestolecie przygotowało tych bohaterów II wojny światowej. Wspominając reformę edukacyjną, edukacji, którą przeprowadzono u nas w Polsce, najpierw były duże, wielkie nadzieje na tę reformę i powrót systemu gimnazjalnego. Potem, jak ona zaczęła wchodzić i przyszła do szkół, było wielkie rozczarowanie nauczycieli i rodziców. Czy wobec tego dzisiaj nie warto wrócić do tego sprawdzonego wzorca, żeby móc ponownie zreformować polską edukację?
Z edukacją jest ten problem, że wszelkie reformy i eksperymentowanie to jest eksperyment i operacja na żywym organizmie. I za często go raczej nie powinno się czynić, bo w końcu pacjent nam zemrze.
Ale Polska nie zginęła.
Tak. Natomiast już mówiąc zupełnie serio, wprowadzając tę reformę oświaty, jaką wprowadzono, wydaje się, że ona została przygotowana czysto teoretycznie, natomiast nie pogłębiono, bo to nie jest
kwestia... Mówi pan o obecnym,
tak.
Ale myślę, że celowo.
Nie przygotowano do tego po prostu nauczycieli.
Ja myślę, że celowo, z tego, co tutaj wielokrotnie w tym studiu, nawet i przy tych mikrofonach
pewnie mówimy. Tak to wygląda, patrząc po efektach.
Dlaczego tak myślę i do czego zmierzam, kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie? Wówczas Polska w dwudziestoleciu międzywojennym potrafiła oprzeć się wszelkim naporom zewnętrznych ideologii, polityków, wywiadów, które bardzo ostro i intensywnie działały. A dzisiaj, czy ten organizm państwowy, czy my Polacy, jesteśmy jeszcze w stanie obronić się i to, co mamy przed tymi zakusami i planami w skali makro, globalnej skali ogólnoświatowej?
Wierzę w Polaków i wierzę w Polskę, ale oczywiście to uśpienie, które fundują nam rządzący, to jest wywołanie takiego bardzo podatnego gruntu dla tego typu działań, o których ojciec mówi. Dlatego, że człowiek uśpiony jest w stanie być bardzo łatwo zmanipulowany, czy też podatny na wpływy, które mogą zagrozić tej suwerenności czy niepodległości, która jest wartością nadrzędną. W II Rzeczpospolitej na każdym etapie życia obywatela zwracano uwagę na to, aby broń Boże nie wyłączyło mu się to myślenie. A teraz się na każdym etapie zwraca uwagę na to, aby to myślenie się wyłączyło, bo wtedy słupki poparcia dla rządzących rosną.
Ale i różnymi metodami próbuje się wyłączyć to myślenie.
Bardzo różnymi, zwłaszcza medialnymi, bo żyjemy w takim, a nie innym czasie. No, media aż tak nie były rozpowszechnione w okresie międzywojennym, więc takich operacji też by nie można było pewnie prowadzić. Tym niemniej apel gorący dla wszystkich państwa w tym dniu, w którym czcimy Bitwę Warszawską, Cud nad Wisłą, czyli przykład dumy i chwały i sławy nie tylko oręża, ale i Polaków. Włączmy myślenie. Myślmy własnym mózgiem. Patrzmy własnymi oczyma.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Jan Józef Kasprzyk, prezes Związku Piłsudczyków, komendant Marszu Szlakiem pierwszej Kompanii Kadrowej, był naszym gościem, a rozmawialiśmy dzisiaj o dziedzictwie 1920 roku. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i przybycie do naszego studia. Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.